Niedawno zebrałam Was na wycieczkę na farmę dyniową, podczas której mogliście posłuchać o licznych odmianach dyń oraz o związanych z nimi ciekawostkach. Tym razem z dyniowego królestwa przeniesiemy się do krainy Pumpkin Spice Latte płynącej. Dzień dobry, nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kulinarną. Jedzenie to nie tylko kalorie i smak, to przede wszystkim historie, a najlepsze z nich opowiada się przy stole oraz w podcaście Zmacznego, gdzie usłyszysz nieznane anegdoty o bardzo znanych daniach, a także poznasz prawdziwych kulinarnych wariatów. Let's make food great again! Gdybyście zapytali młodych Amerykanów, jaki ich zdaniem jest symbol jesieni, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że odpowiedzieliby Pumpkin Spice Latte. Ten, nazwijmy go napój kawowy, po raz pierwszy ujrzał światło dzienne jesienią 2003 roku, stając się najpopularniejszym oraz najlepiej sprzedającym się autorskim napojem sieci Starbucks. Specjaliści nie mają wątpliwości, że dyniowe latte to już nie tylko smakowa kawa. To produkt, który wyznaczył trendy, odmienił branżę, a także wpłynął na popkulturę i społeczeństwo. Ale zacznijmy od początku.
Welcome to the grind. What can I get started for you?
You don't want anything, do you? I'll have a Trenta, no foam, 5-shot, half-cap, no foam, pumpkin spice latte with no foam at 210 degrees.
Jak już wspomniałam wcześniej, Pumpkin Spice Latte trafiła do kawiarni sieci Starbucks jesienią 2003 roku. Nie był to jednak pierwszy raz, kiedy menu poszerzyło się o serwowaną sezonowo kawę. Od połowy lat 80. w okresie Bożego Narodzenia pojawiała się Eggnog Latte, czyli latte o smaku likieru jajecznego, która cieszyła się ogromną popularnością. Warto jednak zauważyć, że jej coroczny powrót do oferty kawiarni nie był tak dużym i głośnym wydarzeniem jak współcześnie. Dopiero wraz z wypuszczeniem zimą 2002 roku miętowej moki, która okazała się dużym sukcesem, Starbucks dostrzegł potencjał ukryty w sezonowych kawach. Idąc tym tropem, postanowiono stworzyć nowy smak, który wzbogaci również jesienne menu. Prace nad nim rozpoczęły się wiosną 2003 roku. Osobą odpowiedzialną za ten projekt był product manager Peter Dux. Wraz ze swoim teamem zamknął się za drzwiami mieszczącego się w siedzibie głównej Starbucksa w Seattle sekretnego pokoju The Liquid Lab i wspólnie przystąpili do pracy. Efektem przeprowadzonych przez nich burz mózgów była lista możliwych 20 jesiennych smaków. Została ona zamieszczona na stronie Starbucksa, gdzie latte maniacy mogli oddać głos na kawę, która najbardziej działa na ich wyobraźnię oraz kubki smakowe. Czy w ten sposób powołano do życia kultowe Pumpkin Spice Latte? Nie. Większość respondentów sceptycznie odniosła się do tego pomysłu, oddając swój głos na karmelowe lub czekoladowe napoje. Kiedy nadszedł czas wyłonienia 4 spośród 20 propozycji, które miały zostać przetestowane przez kawowych specjalistów smakoszy, faworytami okazały się następujące smaki: czekoladowo-karmelowy, pomarańczowo-korzenny, cynamonowa strucla, znana później jako cinnamon dolce latte, oraz uwaga, pumpkin spice latte. Chociaż nie została doceniona przez głosujących, Peter Dux postanowił dać szansę dyniowemu latte, które wydawało mu się wartym przetestowania połączeniem. Tutaj nadmienię, że choć już wtedy ta kombinacja smaków pojawiała się w niektórych kawiarniach, wciąż było to dość nowe terytorium, które pozwalało na dalsze eksploracje. No dobrze, czas przystąpić do najważniejszego etapu, czyli testu smaku. Jeśli w Waszych głowach pojawiło się teraz pytanie, ale jak testować napoje, których nie ma? To bardzo dobrze, bo proces ten wcale nie jest tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać. Jak więc powstała uwielbiana przez miliony ludzi na całym świecie kawa? Pozwólcie, że Wam opowiem. Zgodnie z tradycją Starbucksa, wszystkie osoby zaangażowane w ten proces spotkały się przy jednym stole, aby wspólnie spałaszować domowe ciasto dyniowe, oczywiście w towarzystwie firmowego espresso. Też mi sztuka, przecież niemal identycznie wyglądają spotkania przy imieninowym stole u cioci. tylko zamiast ciasta dyniowego jest sernik, espresso godnie zastępuje ostra jak siekiera kawa sypana. Faktycznie dość trafna uwaga, jednak z małym, ale jakże kluczowym szczegółem. Zadaniem testerów było dowiedzenie się, które elementy wypieku najlepiej grają z espresso. Jak donoszą amerykańskie media, ostatecznie zdecydowano się skoncentrować na dwóch głównych składnikach – dyni oraz przyprawach. Próbując kolejnych napojów, eksperci manipulowali poziomami obu tych elementów, odpowiednio je podnosząc lub obniżając. Ostatecznym zwycięzcą okazało się latte z wysokim poziomem zarówno dyni, jak i przypraw. To jednak nie koniec. Trzeba bowiem było wymyślić jeszcze nazwę, która przyciągnie klientów. Początkowo używano Fall Harvest Latte, które choć jednoznacznie wskazywało na sezonowość tej kawy, to w żaden sposób nie informowało klientów, jakiego smaku mogą się spodziewać. Dlatego też ostatecznie zdecydowano się na dobrze już nam znane Pumpkin Spice Latte, które gwarantowało ciepłe i wręcz przytulne doznania dzięki aromatom dyni, cynamonu, goździków oraz gałki muszkatołowej. I tak narodziło się dyniowe latte, znane również jako PSL od Pumpkin Spice Latte. Jesienią 2003 roku napój pojawił się w 100 kawiarniach sieci Starbucks na terenie Vancouver oraz Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, a także w Washington DC w Stanach Zjednoczonych, gdzie został poddany testom konsumenckim. Niemal natychmiast jesienna propozycja okazała się wielkim hitem. Obecnie PSL jest dostępny w ponad 50 krajach, a według szacunków, które znajdziemy w mediach, w ubiegłym roku przyniosło ono dochód 1,4 miliarda dolarów. I co? To koniec historii? Oto to całe zamieszanie? Ach, bynajmniej. Jak pewnie zauważyliście w waszych podcastowych aplikacjach, jeszcze sporo przed nami. Co więcej, teraz przyjrzymy się najciekawszym kwestiom. Jak z pozoru zwykły napój dorobił się własnego konta na Twitterze, zamkniętej grupy na Facebooku, tak, dołączyłam do niej i tak zdradzę Wam, jakie toczą się tam rozmowy, jednak przede wszystkim dowiecie się, jak Pumpkin Spice Latte stało się częścią popkultury. Zacznijmy od podstaw, czyli dlaczego ludzie tak bardzo pokochali ten smak. W skład PSL oprócz rzecz jasna espresso oraz mleka wchodzą bita śmietana, syrop waniliowy, przyprawa dyniowa, która jest posypką, a także główny bohater, syrop dyniowy, który, no cóż, sam również ma sporo składników. Dyniowe pire, cukier, sól, mleko skondensowane, kilka aromatów, barwników, a także konserwanty. Jedno pumpkin spice latte na 2% mleku wielkości grande, trzymając się Starbucksowej nomenklatury, czyli 473 ml, amerykańskie 16 uncji, to około 380 kalorii, 14 g tłuszczu oraz 52 g węglowodanów. Na jednym z amerykańskich portali, wszystkie źródła znajdziecie na smacznego.com, znalazłam ciekawy artykuł, w którym autor zwraca uwagę na trzy główne powody, dla których PSL stało się kawową legendą. Po pierwsze, smak. Nasze kubki smakowe wprost uwielbiają połączenie tłuszczu z cukrem, o czym swoją drogą w ostatnim odcinku rozmawiałam z Ewą Wójcik, twórczynią ciastek z kremem. Słodyczy, które podbiły serca warszawiaków. Wróćmy jednak do naszego dzisiejszego bohatera. Dyniowe latte oprócz sporego zastrzyku energii dostarcza również pokaźnej ilości soli, która, jak dobrze wiemy, doskonale podkręca smak każdej, nawet słodkiej potrawy. Ostatnim elementem układanki, który wprawia nasze kubki smakowe w euforię, są będące częścią przyprawy dyniowej przyprawy korzenne. Cynamon, gałka muszkatołowa i goździki. Dzięki intensywnemu aromatowi mają niezwykłą moc. Nic więc dziwnego, że stanowią podstawę jednej z najbardziej aromatycznych kuchni świata, kuchni indyjskiej. Przy okazji zatrzymajmy się na moment przy przyprawie dyniowej. Zazwyczaj jest ona mieszanką cynamonu, gałki muszkatołowej, goździków i czosnku, ale czasem także imbiru oraz ziela angielskiego. Zbliżone do niej smakiem są chociażby brytyjska Pudding Spice, czy nasza przyprawa piernikowa, choć różnią się między sobą proporcjami, a czasem i pojedynczymi składnikami. Co jednak sprawiło, że to właśnie Amerykanie tak bardzo oszaleli na jej punkcie i dlaczego nazwa nawiązuje do dyni? Dynia, która jest jedną z najstarszych udomowionych roślin na świecie, jest jednocześnie bardzo częstym składnikiem wielu tradycyjnych potraw kuchni amerykańskiej, znanym i używanym od stuleci. Jednocześnie była ona nowością dla brytyjskich kolonizatorów, którzy w XVII wieku prowadzili coraz większą ekspansję Nowego Lądu. W pewnym momencie postanowili połączyć przysmak Nowego Lądu ze skarbami z pozostałych kolonii, czyli przyprawami indyjskimi. Pierwsze wzmianki o cieście dyniowym pojawiają się w książce American Cookery z 1796 roku. Autorka Amelia Simmons przedstawia dwie wersje. Pierwsza z cukrem, gałką muszkatołową i imbirem, a także druga z melasą, zielem angielskim i imbirem. Co prawda w przepisie nie pojawia się cynamon, ale jego dodatek będzie już ostatnim krokiem do stworzenia pumpkin spice. Co ciekawe, początkowo w nazwie był jeszcze człon pie, wskazujący, że jest to dyniowa przyprawa do ciast. Jednak z czasem jej zastosowanie poszerzyło się na tyle mocno, że postanowiono z niego zrezygnować. Drugi powód, dla którego ludzie zakochali się w pumpkin spice latte, to kofeina. Jest ona bowiem najczęściej stosowaną na świecie używką poprawiającą nastrój. Kofeina stymuluje centralny układ nerwowy, co owocuje dodatkowym zastrzykiem energii. Często już samo wspomnienie energetycznego kopa sprawia, że chcemy kolejny i kolejny kubek kawy. Ostatnim powodem, dla którego PSL odniosło tak duży sukces, jest mózg, a dokładniej emocje. Jakie są pierwsze skojarzenia, które pojawiają się w Waszych głowach na myśl o jesieni? Okej, deszcz, wiatr i zimno zostawmy na chwilę na boku. Skupmy się natomiast na szeleszczących liściach, które w parkach tworzą złote dywany, czerwonej jarzębinie, kasztanowych ludzikach i pachnących grzybach, a także długich jesiennych wieczorach, które będąc wtulonym w miękki sweter, można spędzić na czytaniu książki i piciu gorącej herbaty. Stop, wystarczy. Czy Wam też zrobiło się za słodko? Nieważne, ile wieczorów faktycznie spędziliście pod kocykiem, oddając się lekturze, ani ile razy zerwaliście się bladym świtem na nogi, żeby ruszyć na podbój lasu i grzybów. Właśnie tak wygląda jesień w naszych fantazjach. Nawet jeśli są one równie rozbieżne jak magia świąt i rodzinne kłótnie przy stole. Zanim jednak Boże Narodzenie, to wróćmy jeszcze do naszego PSL. W przypadku Stanów Zjednoczonych te pozytywne skojarzenia, a także idące za nimi emocje są jeszcze intensywniejsze. A to za sprawą Święta Dziękczynienia, jednej z najważniejszych amerykańskich uroczystości. To właśnie wtedy obok indyka na stole króluje dynia pod wieloma postaciami. Między innymi ciasta dyniowego z dużą ilością przyprawy korzennej. Pumpkin spice latte jest więc doskonałym sposobem, aby umilić sobie okres oczekiwania na czwartek listopada. Co ciekawe i z naszej polskiej perspektywy bardziej zaskakujące, niektórzy wskazują jeszcze jeden istotny czynnik, który przyczynił się do sukcesu PSL. Suzy Badaracco, analityk do spraw kulinarnych trendów żywnościowych w wywiadzie z 2014 roku dla Fox, zwróciła uwagę na to, że rozpowszechnieniu dyni pomogła recesja. Dla przypomnienia jest to, jak mówi Wikipedia, zjawisko makroekonomiczne polegające na znacznym zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego, skutkujące najczęściej spadkiem produktu krajowego brutto. W znaczeniu technicznym recesja definiowana jest jako spadek PKB przez co najmniej dwa kolejne kwartały. Dynia została uznana za część trendu w zakresie żywności komfortowej podczas recesji w 2008 roku ze względu na jej związek ze świętem dziękczynienia i świętami. W trudnych czasach chętniej sięgamy po jedzenie, które przywraca szczęśliwe wspomnienia. Kiedy gospodarka zaczęła się stopniowo odbudowywać, odbiło się to rykoszetem na pieczywie, słodkich wypiekach, napojach, koktajlach mlecznych, batonach energetycznych, a także składnikach przystawek i zup. Wówczas gotowanie stało się bardziej eksperymentalną dziedziną, powiedziała w wywiadzie Suzy Badaracco. Opinie te potwierdzają dane z listopada 2009 roku, z których wynika, że wówczas znacznie spadła sprzedaż produktów świeżych w porównaniu z wcześniejszymi okresami. Jednocześnie wzrosło spożycie tzw. comfort food, czyli jedzenia, które przywołuje dobre wspomnienia i pozwala na moment zapomnieć o problemach. W czasie recesji z 2008 roku były to ciastka, spaghetti, klopsiki, a także dynia oraz przyprawa dyniowa, przywołujące wspomniane już wcześniej święto dziękczynienia. Jednak oprócz kwestii związanych z comfort food, istotną rolę odegrał jeszcze jeden trend. Powrót do tradycyjnej kuchni amerykańskiej, wśród której można wymienić mięso bizona, królika czy kaczki, a także rodzime warzywa, jak właśnie dynia. Jak stwierdziła Badarako, im więcej trendów się ze sobą krzyżuje, tym większy odniosą sukces, a ich cykl życia będzie dłuższy. W publikacjach oraz dyskusjach na temat PSL często pojawia się jeszcze jeden wątek, którego również nie może zabraknąć w tym podcaście. Basic Bitch. Być może spotkaliście się z tym określeniem już wcześniej, jeśli jednak nie, to służę pomocą. Korzenie pojęcia Basic Bitch, znanego również jako Airhead lub Trixie, używanego w Chicago, sięgają mniej więcej lat 80. Początkowo określeniem Airhead, ptasi móżdżek, nazywano osoby uznawane za głupie lub niezdarne. Z czasem przyległo ono do cheerleaderek i dziewczyn z klasy średniej, próbujących naśladować te z wyższych sfer. Często zarzucano im, że są plotkarami, a wszelkie nawiązywane przez nie relacje podszyte są interesownością. Na przełomie lat 90. i 2000. Airheadsi byli już postrzegani jako osobna subkultura klasy średniej. W tym czasie w amerykańskich ogólniakach zaczęły znacząco wyróżniać się, nazwijmy je cool kids, które porzuciły dość konserwatywny i powszechny wówczas styl na rzecz tak zwanego złotego blingu, markowych ubrań, trampek, ciemnych jeansów i dresów. Ubierające się w ten sposób bogate dziewczyny określano mianem queen bees, czyli królowych pszczół, natomiast naśladujące je oraz podążające ich śladem osoby z niższych klas otrzymały łatkę airheadsów. Termin Basic Bitch pojawił się w 2009 roku i został wymyślony przez komika Lil Duala. Określenie to możemy usłyszeć w kilku utworach, które pojawiły się w kolejnych latach. Między innymi w Heart in the Paint Tygi, I'm Not a Human Being Lil Wayne'a czy Basic Bitch The Game. W tej ostatniej piosenkarz ostrzega innych przed Basic Bitches, ponieważ są fałszywe. Na stronie urbandictionary.com znajdziemy informację, że mianem Basic Bitch określa się osoby, szczególnie kobiety, które podążają za większością trendów związanych z ich grupą rówieśniczą, nie wnosząc niczego oryginalnego. Często brakuje im pewności siebie, potrzebnej do wyrażania siebie niezależnie od opinii innych. Wybierają bezpieczne rozwiązania, rzadko podejmując ryzyko zarówno w modzie, jak i w innych dziedzinach. Mimo wszystko niejednokrotnie postrzegają się jako osoby wyjątkowe.
I'm sorry, but the test was positive. You're a basic bitch.
Doctor, there has to be a mistake.
Well, unfortunately, no. Your symptoms are completely in line with other basic bitches. You're into scented candles, you order your bagel scooped, and then you own a picture frame that says family on it.
It's my fault she's a basic bitch. I gave you that friend's box set for Christmas. Mm.
Actually, she's been basic for quite some time now. Lucy, do you have any idea when maybe you first came in contact with all this basic shit?
Do atrybutów Basic Bitches w 2015 roku należały dresy i bielizna Victoria's Secret, buty UGG, kurtka North Face, torba Coach, biały iPhone oraz PSL. Hashtag Pumpkin Spice Latte został użyty na Instagramie 561 tysięcy razy. To tylko 100 tysięcy razy mniej niż Queen Elizabeth. Dla porównania McFlurry 390 tysięcy, a nasz Pałac Kultury tylko 51 tysięcy użyć. Myślę, że popularność tego napoju na Instagramie nie jest dużym zaskoczeniem. W końcu jest to miejsce, które kocha piękne kadry, a kubek gorącego latte prezentuje się doskonale na tle liści i swetrów o grubym splocie. Choć umownie nazwijmy to zjawisko Basic Bitch, szczególnie w kontekście PSL, może na pierwszy rzut oka wydawać się dość zabawne, temat jest znacznie bardziej złożony i warty uwagi. Sukces Pumpkin Spice Latte przełożył się bowiem na jeszcze większą popularność przyprawy dyniowej, którą wkrótce zaczęto dodawać niemal do wszystkiego. Świeczek, psich przysmaków, dezodorantów, tabletek na kaszel czy pizzy.
Pumpkin Spice Pizza. This is... a real thing from a restaurant chain called Villa Italian Kitchen. And it is the latest atrocity in what I call the pumpkin spicing of America. We have pumpkin spice in everything now. Pumpkin spice almonds, waffles, M&Ms, ice cream, cream cheese, oatmeal, toaster strudel. There are pumpkin spice marshmallows, English muffins, Oreos. We even have a pumpkin spice president, for God's sake. It's too much.
To z kolei wywołało w Stanach dyskusję, czy kobiety rujnują jedzenie i wszystkie pozostałe trendy. Niektóre osoby zaczęły bowiem twierdzić, że gdy kobiety podłapują nowy trend, są w nim tak intensywne, że szybko zaczyna on odbijać się wszystkim czkawką. Staje się obiektem żartów, aż znienawidzony musi ustąpić. Jako przykład podaje się wino Rose, które stało się hitem wakacji 2017 roku. Zachwyt różowym alkoholem szybko podłapały inne koncerny, zasypując rynek m.in. różową gumą do rzucia oraz czekoladą o smaku wspomnianego wina czy t-shirtami z jego zdjęciem. Wkrótce popularność marki stała się jej przekleństwem i przesyceni konsumenci przerzucili się na inne trunki. Tego typu sytuacje doprowadziły do stwierdzenia, że kiedy mężczyźni coś polubią, uskrzydlają to, natomiast kobiety zaczynają niszczyć. Dość powszechne jest dzielenie produktów spożywczych na męskie oraz damskie. I tak słodką czekoladę szybciej przypiszemy kobietom, natomiast gorzki alkohol mężczyznom. Warto jednak pamiętać, że jedzenie nie ma płci, a nasze wybory żywieniowe powinny być podyktowane wyłącznie gustem, a nie etykietką. W przeciwnym razie powstają specjalne jogurty tylko dla mężczyzn, a także napój zero, który w przeciwieństwie do light nie kojarzy się z dietą, która przecież jest domeną kobiet. Podobne przykłady można mnożyć, ale wniosek zwykle będzie ten sam. Tak zwane męskie jedzenie nie jest krytykowane za swoją prostotę i powszechność. Jednocześnie, kiedy produkt jest popularny wśród kobiet, uważa się, że ślepo podążają one za modą, a także ulegają zagrywkom marketingowym. Dziennikarka magazynu Taste, Jaya Saxena, w artykule, do którego link znajdziecie w notatkach i z którym gorąco polecam Wam się zapoznać, zwraca uwagę na kilka ważnych kwestii. Między innymi na to, jak działa kapitalizm. Firmy obserwują i szybko reagują na trendy, węsząc w nich możliwość wzbogacenia się. Dlatego to na nich spływa odpowiedzialność za to, że rynek jest zalewany konkretnymi produktami. Ponadto zauważa, że to nie wybory żywieniowe kobiet są problemem, a poddawanie ich ciągłym ocenom. Pozostała nam jeszcze jedna kwestia, o której wspomniałam na początku. Starbucks Leaf Rocker Society, czyli zamknięta grupa dla wszystkich miłośników PSL. Została ona powołana, aby wspólnie pomóc matce naturze szybciej przywołać jesień. Jest to miejsce bezpieczne dla wszystkich dyń, osób noszących przez cały rok szalik, a także tych, którzy zamiast nad opalenizną wolą pracować nad kostiumem halloweenowym. Skąd to wiem? Z opisu tej grupy. Jeśli Wy również kochacie jesień i odczuwacie potrzebę dzielenia się z innymi ludźmi zdjęciami liści, a także kubków ze swoim imieniem, to śmiało! Dołączcie do ponad 36 tysięcy jesieniomaniaków. I to właściwie wszystko, co powinniście wiedzieć w temacie pumpkin spice latte, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ mam dla Was niespodziankę. 18 listopada 2019 roku w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja Made for Restaurant. Pośród ponad 30 prelegentów pojawią się m.in. restauratorzy oraz kucharze z Polski i z zagranicy, a także osoba, na której wykładzie szczególnie mocno mi zależy, Charles Spence, autor książki Gastrofizyka. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie są główne trendy w gastronomii, jak technologia wpłynie na to, co jemy oraz w jaki sposób restauracje mogą wykorzystać neuromarketing przy tworzeniu menu, a oprócz tego macie ochotę przybić ze mną piątkę, to rezerwujcie sobie poniedziałek 18 listopada i widzimy się w Centrum Praskim Koneser w Warszawie. Bilety na konferencję kupicie na stronie forsolution.pl, a wpisując kod ZMACZNEGO otrzymacie 10% zniżki. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie dajcie znać o podcaście swoim znajomym. Niech oni również wybiorą się z nami w kolejną podróż kulinarną. Po więcej ciekawych historii zapraszam Was na Facebooka oraz na Instagram smaczne.go, a także do posłuchania mojego drugiego podcastu radioaktywnego. I pamiętajcie, make food great again!